Atât de evri. Mi complace estar en Polonia.
Jestem zaszczycony, że jestem w kraju, w Polsce. Kraju, którego historia jest paralelna do Katalonii, ponieważ wiele lat musiała zniknąć z mapy dzięki swoim sąsiadom i przetrwała dzięki kulturze i językowi. W 1882, w początkowo nieznaczącym projekcie, ten projekt staje się wielkim projektem budowy świątyni Sagrada Familia dzięki geniuszowi architekta Gaudiego. I dzisiaj miliony odwiedzających miasto podziwia ten geniusz, tak jak sam Gaudí to stwierdzał, mówiąc, przyjdą ludzie z całego świata, aby zobaczyć to, czego dokonujemy.
Justamente se cumplen 90 años.
Właśnie minęło 90 lat od chwili, kiedy Gaudí mógł zobaczyć pierwszą dzwonnicę kaplicy,
mostrando su satisfacción por su nueva arquitectura, que ofrecía,
okazując swoją satysfakcję z powodu nowej architektury. Przedstawiała ją kaplica na osiedlu Güell,
que sería el inicio del proyecto de la fachada.
Był to początek projektu budowy fasady Narodzenia. To jest kaplica na osiedlu Güell. Możemy tu zobaczyć i zaskakujące rzeczy.
Katalunia. To jest kaplica de la colonia Güell.
W epoce średniowiecza Katalonia wyprzedziła kraje śródziemnomorskie posiadaniem własnego języka dzięki biskupowi opatowi Oliwie, ale także innym postaciom jak Ramon Llull, który używał po raz pierwszy języka romańskiego, katalońskiego w filozofii, w sztuce romańskiej i gotyckiej. Począwszy od Ripolla, to jest fasada klasztoru Ripolla, matki w sanktuarium Matki Bożej w Barcelonie, ale wraz z odkryciem Ameryki protagonizm hiszpański przeszedł na Kastylię. A wojna sukcesyjna, to widzimy obrazy z tej wojny, przyczyniła się do absolutystycznych rządów króla francuskiego Ludwika XIV i w konsekwencji do upadku Barcelony w 1714 roku. W rzeczywistości wiek XIX był negatywny dla Hiszpanii. Począwszy od inwazji Napoleona, przez utratę kolonii, pojawiły się wojny domowe, rebelie i konieczną stała się odnowa demokracji i zbliżenie się Katalonii do Europy. Widzimy tutaj obraz portu Barcelony w tle góry Montjuïc. Rozwój przemysłu, kupiectwa, sztuki przyczyniły się do nowej wrażliwości społecznej, sprawiając, że Barcelona przebudziła się, podobnie jak w wieku X z wiarą chrześcijańską. I wówczas nastąpiło otwarcie na nowoczesny świat, do którego wnoszono wspaniałomyślnie to, co było przedmiotem własnej kultury. Romantyzm przyczynił się zaś do pewnego odrodzenia. Odrodziło się życie duchowe, dzięki któremu nastąpił rozkwit różnych grup charytatywnych, pomocy wzajemnej i szkół. Natomiast do tego wszystkiego przyczyniło się także to, że pojawiło się bardzo wielu świętych, wśród których jest ojciec Manianet, który promował kult do świętej rodziny. Poprzez sztuki piękne wzmacniała się kultura i stawała się coraz bardziej obecna na całym świecie. Gaudí był przekonany, że wznosząc świątynię Sagrada Familia, mógł wzmocnić swój naród, uczynić go bardziej znanym.
En la que asiste Gaudí y otros elementos importantes de la Cataluña de finales.
Widzimy tutaj na obrazie właśnie szereg postaci ważnych dla Katalonii w wieku XIX.
Josep Manyanet, que es el que provoca la devoción a la Sagrada Familia.
Jest jednym z nich, którego widzieliśmy. On, jak wspomniałem, przyczynił się do kultu świętej rodziny, do rozpowszechnienia tego kultu. Podobnie księgarz Józef Maria Bocabella inicjuje kult świętego Józefa, który przyczyni się również do budowy świątyni poświęconej Najświętszej Rodzinie. Reus, w którym urodził się Gaudí, było drugim wielkim miastem Katalonii, kolebką malarza Fortuny i generała Prima, w mieście, gdzie ta problematyka społeczna była bardzo żywa. Tytuł architekta Gaudí otrzymał w roku 1878 i został wyróżniony ważnymi zleceniami. Będąc w kontakcie z grupą, którą nazywamy w Katalonii odrodzeniem, stał się członkiem Edukacyjnego Centrum Katalonii. Miał zamiłowanie do muzyki i śpiewu chórowego, był wiernym przyjacielem biskupa Vic, Torras i Bages. Widzimy tu rysunek właśnie biskupa i Gaudiego. Oraz w tym samym czasie poety Maragaya, który propagował budowę świątyni poświęconej świętej rodzinie. Poprzez sztukę piękną, kultura o małym zasięgu demograficznym mogła stawać się obecna na poziomie światowym. Gaudí był przekonany, że wzniesienie świątyni przebłagalnej pod wezwaniem świętej rodziny będzie mogło pokazać, że także mały kraj może wnieść coś transcendentnego. Dla Gaudiego otrzymanie zlecenia na tak wielką świątynię było największym wyróżnieniem, jakie mógł otrzymać architekt. Odwagi dodawała mu wola poszukiwań i doskonalenie form historycznych. Jako obserwator natury wierzył w ważność szanowania i opierania się na prawach natury. Wierzył, że najlepszym pomysłem piękna będzie połączenie jego wizji z architekturą wiary w Boga Stworzyciela. Widzimy tutaj przed katedrą w Kolonii, poświęconą również Najświętszej Rodzinie. Świątynia zaprojektowana przez Gaudiego ma podstawę bazyliki z trzema fasadami. Każda ukoronowana jest czterema dzwonnicami o 100 metrach wysokości. Transept trzech naw wielkości 30 na 60 metrów i 5 naw poprzecznych od fasady chwały. Od wschodu fasada narodzenia i od zachodu fasada męki, pasji oraz zmartwychwstania. Na apsydzie zaś sklepienie poświęcone Najświętszej Maryi Pannie i na zakończeniu, na zwieńczeniu świątyni na wysokości 172 metrów, krzyż poświęcony Jezusowi Chrystusowi z innymi czterema wieżami symbolizującymi czterech ewangelistów. To zmamówienie przyczyniło się do tego, że wszystko, co rozwijał w innych dziełach, które realizował wówczas, w tamtym czasie, stało się praktyką do tego, czym chciał, aby była świątynia poświęcona świętej rodzinie. To była nowa architektura, o której śnił, o jakiej marzył. Byłaby ona z jednej strony syntezą struktury i formy. Byłaby architekturą żywą, to znaczy z innymi właściwościami koloru i ruchu. Także geometrii. Obecna byłaby w naturze, aby mogła służyć przedstawieniu głównej myśli dzieła, gdyby on nie zdążył z realizacją, biorąc pod uwagę rozmach tego dzieła. Począwszy od roku 1914 i prawie w trzeciej części jego życia zawodowego, jego oddanie się dziełu świątyni przybrało na intensywności, aż stało się całkowite, mówił. Uczynimy jeden odcinek w całości, aż do najmniejszego szczegółu. Mówił to w roku 1921, 5 lat przed swoim śmiertelnym wypadkiem. I prawie zakończył model zakrystii, kolumn, tak jak widzimy na obrazie, na makietach i z wszystkimi niezwykłymi detalami tegoż projektu. Widzimy to, nad czym teraz obecnie pracujemy, gdzie kończymy pracę. To jest bardzo trudna praca, aby dokończyć pracę nad wieżami, które mają ponad 200 metrów wysokości. Z drugiej strony, tutaj widzimy szczegóły makietów, makiet, które Gaudí przygotowywał, a które zostały zniszczone w pierwszych dniach wojny domowej w Hiszpanii w 1936 roku. Widzimy portyk chwały, który musi rozpocząć. Brakuje jeszcze dzwonnic. 8 już jest przygotowanych. Z drugiej strony, począwszy od 1915 roku, wydano album świątyni w kilku językach, 5 dokładnie, tłumacząc symbolikę, wielkość elementów głównych i stan ekonomiczny dzieła. I ta publikacja miała pokazać postęp budowy poszczególnych etapów budowy świątyni, celem pokazania tego wszystkiego w trzeciej edycji w 1925 i czwartej w roku 1928. To jest to, co Gaudí zobaczył jako spełnione. Widzimy na fotografii, to fotografia z kilku dni przed śmierci samego Gaudiego, który zmarł 10 czerwca 1926. Jego nowa architektura została ukończona na makietach z gipsu w skali 1:25, 1:10, które służyły do tego, by pokazywać ofiarodawcom i budowniczym świątyni coś, co było zupełnie nowe i czego nie można było zrozumieć tylko na podstawie planu. Nie można było zrozumieć tego na bazie samych modeli. Ale niestety 20 czerwca 1936 zaczyna się wojna domowa. Spowodowało to pożar I niestety pożar sprawił, że zniszczone zostały wszystkie, doszczętnie zostały spalone plany świątyni. Nie można było kontynuować. Ponieważ były to nowe rzeczy, Gaudi potrzebował modele z gipsu, w skali, która ci, którzy byli ofiarodawcami, którzy musieli budować, że było to wyzwanie, które stanęło przed Gaudim, jedno z najtrudniejszych w jego życiu. Podobnie spłonęła pracownia Gaudiego, szkoła, krypta. Nie zachował się żaden rysunek, ale jedynie ocalały modele wykonane z gipsu, które zostały zrekonstruowane pod koniec wojny. Dzielnica została bez szkoły. Mówimy o roku 1936. Ale po zakończeniu wojny było możliwe, dzięki właśnie ocalałym modelom, kontynuowanie pracy. Tutaj widzimy restaurację modeli, które powoli, z biegiem czasu, były na nowo podejmowane, począwszy od lat 40. 20 lat później zainicjowano budowę fasady Męki, która została ukończona nieco dalej, nieco później. Widzimy tutaj rysunki dedykowane biskupowi, którego bardzo kochamy, który przyczynił się do kontynuacji wiary w naszym narodzie. Tak jak wspomniałem, 20 lat później rozpoczęto budowę fasady Pasji, która ukończono w 1976 wraz z czteroma dzwonnicami, które zostały ukończone już przez jego bezpośrednich współpracowników, ale oni otrzymali bezpośrednio od mistrza Gaudiego wszystkie niezbędne instrukcje oraz zaufanie, że będą zdolni dokończyć jego dzieło. Mówił Gaudi: ja mam coś znacznie ważniejszego do wykonania. I to były właśnie te modele. Aby te modele miały służyć rozwoju nowej architektury. Widzimy fasady Pasji. Miała to być żywa architektura. To znaczy, z kolorem i ruchem, czego doświadczał w poprzednich dziełach, ale co go nie satysfakcjonował. Czego być może sam nie mógłby dokończyć, pamiętając o wielkości dzieła. To kolumna nowa. Nie jest klasyczna, chociaż ma pewne podobieństwa do tych klasycznych. To pierwsza z kolumn, która opiera się o formy geometryczne. Proszę zwrócić uwagę, że od 1914
Gaudí
ma szczęście, że jeden z jego przyjaciół i mecenasów, Güell, będzie rozpoczynał wiele wspaniałych dzieł, m.in. słynny park, które zainspirują do ruchu i zastosowania nowych kolorów. Widzimy tutaj zdjęcia wiaduktów z parku Güell, które pozwalają wznieść budowy w stronę gór. Wiemy, że Barcelona leży blisko morza, nad morzem. Jest wspaniała rzeka, więc Barcelona leży 100 kilometrów kwadratowych miasta między górami a morzem. Są to kolumny nachylone, która wyraża ruch. Ale Gaudiemu to się nie podobało do końca. Szukał czegoś nowego. To jest właśnie ta kolumna. Spróbujmy ją wyjaśnić. Gaudi mawiał, że kolumny w kościele będą niczym las. I w pewnym momencie zaczną rosnąć. Otwierać swoje konary. I ważna rzecz. Mówił, że będą niczym drzewa, do które światło nie wnika tak jak przez okna w normalnym budynku. Przez okna w fasadach, tylko wchodzi z góry. Widzimy tutaj nawy już zbudowane. W ten sposób Gaudí przyczynia się do nowej architektury. To jest makieta, która będzie służyła Gaudiemu dzięki zleceniu Güella. Co do kaplicy, to już widzimy przykład tego drzewa, którego odnogi tworzą bogate konary. To są formy geometryczne w gruncie rzeczy. Zobaczmy. Taki cylinder. To jest bardzo hiperdoidalny. Zmienia swoje kształty. I ta forma istniejąca w naturze pozwala, żeby światło wchodziło z góry i rozchodziło się równomiernie ku dołowi. Nie jedynie przez okna, ale przez górę. Coś zupełnie innego niż do tej pory było stosowane w architekturze na świecie. To jest właśnie ta forma. Zbudowana na prostej linii, która pozwala, przekształcając tę powierzchnię lub tę, uzyskać pewną opór, który bazując na tradycyjnych formach obecnych w basenie Morza Śródziemnego, na bazie ceramik, które kładzie się jedna na drugą, są lekkie i bardzo trwałe. I na tym polega właśnie jego wkład w nową architekturę. Tutaj widzimy już owoce tego myślenia, jak światło wnika i rozchodzi się we wnętrzu. Mamy tu również szczegół,
que será la fachada de la gloria, la fachada principal que aún se tiene que construir.
Fasady chwały, która jeszcze jest cały czas przed nami. I krypta
jest neogótica.
Neogotycka.
Fue lo que realmente dejó Gaudí antes de empezar al uso de esta nueva arquitectura.
To jest to, nad czym Gaudí rozpoczynał swoją pracę, myśląc właśnie o nowej architekturze. To makieta w skali 1 do 10. I tu mamy sekcję transwersalną. Nie ma wielkich murów, nie ma, ale są kolumny pochylone. Jak osoba stoi i ma złączone ze sobą nogi, jest bardzo łatwo ją przewrócić, ale jak ma lekko oddzielone, ta resystencja, opór jest dużo
trwalsza.
I pytał się dlatego, dlaczego nie używać w architekturze pochylonych kolumn. No właśnie, trzeba to robić. Dlatego wszystkie kolumny w Sagrada Familia są pochylone. To nowa architektura. Tutaj widzimy rzeźbiarzy, którzy po śmierci Gaudiego będą kontynuowali jego pracę. I tutaj kolumna Gaudiego.
Kolumna
Gaudiego to nowa, którą wyróżnia ruch, który jest owocem. Wyobraźmy sobie kolumnę w ruchu, która wznosi się ku górze w pewną stronę. Ale z tej samej bazy, który zamiast iść lekko w prawo, zaczyna skręcać lekko w lewo i są te sekcje ze sobą połączone. Sprawi, że urodzi się, pojawi się zacznie mnożyć się jakby bazy, z których będą wypływały kolumny. To wszystko pozwoli na to, aby sklepienia, aby wszystkie kolumny w Sagrada Familii były podtrzymujące niczym palmy, wielkie sklepienia. Na przykład z dwóch kwadratów pojawia się sfera wewnętrzna, co pozwala, wyobraźmy sobie, że to kolumna, jak palma podtrzymuje i światło będzie wchodziło tędy, z wszystkich stron. Czyli nie mniej, nie więcej, jeśli kolumna jest cylindrem w jakimś sensie, przekręcamy, będzie zbierało światło i potem właśnie w specyficzny sposób rozszerzało się u podstawy kolumny we wnętrzu świątyni. To rzeczywiście nowa architektura. Tutaj widzimy na oktogonalnej bazie, w różnych wymiarach, aby podtrzymać ciężar sklepień. To kombinacja dwóch kwadratów, która w części niższej staje się sferyczną, u góry również, ale już w odniesieniu do sklepień. Są również kapitele. To są oryginalne, które zostały zniszczone i są odrestaurowane, które pozwolą na nową iluminację świątyni. I wszystko to ma swoje rozmiary. Jak zostały zniszczone modele, plany? Badania pozwoliły odkryć rzeczy tak proste. Z tych więzów, które je tworzą, tworzą kombinacje, które pozwalają oświetlać świątynię w nocy, ale jednocześnie, że cała świątynia będzie reprezentacją Kościoła Powszechnego. Wszystkie kolumny, 52 niedziele w roku plus najważniejsze święta reprezentują te kolumny, są jednocześnie zastosowaniem podstawowego prawa geometrycznego. Trzeba było to odkryć. To, co przez pożar zostało zniszczone. Elipsoida ma swoje rozmiary, jak widzimy. Wszędzie jest 80, widzimy, po każdej stronie. Dwie trzecie, połowa, wszystko jest ze sobą w jakiejś grze, w jakiejś relacji. Widzimy tutaj, w jaki sposób Gaudí pracuje, wszelkimi rozmiarami świątyni. Oczywiście było potrzebne badanie, ponieważ wiedzieliśmy, że te wszystkie rozmiary kolumn, sklepień, wszystkie były ze sobą połączone. W jaki sposób z tych dwóch kwadratów bazowych dwie kolumny wypływały? Używa więc takiej samego prawa, jeśli chodzi o części górne, które podtrzymywały sklepienia, jak od strony wewnętrznej, gdzie pojawia się obszar sferyczny, który pozwala podtrzymać całą tę konstrukcję. Te liczby są bardzo trudne do wyjaśnienia, ale wszystko pracuje w sposób bardzo prosty, choć nam może się to wydawać bardzo skomplikowane. Więc kolor, ruch, zwłaszcza widoczny w dzwonnicach, wszystko to jest we wzajemnej relacji. Chodzi o to, aby wyjaśnić naszą wiarę przez architekturę. Są bowiem idee trudne do pomyślenia, ale trzeba przecież wysiłku, aby lud był w stanie zrozumieć przekaz dotyczący całej naszej historii. To jest poziom podstawowy, Sagrada Familia.
Una cantidad importantísima, pero que también tiene su desarrollo razonable para explicar nuestra fe.
Tutaj również widzimy sposobność wyjaśnienia naszej wiary. To są modele z gipsu. To w rzeczywistości też związane jest z przypływem światła z góry. Kolor w części dolnej, w części górnej. Bo w części górnej Gaudí nie chce koloru. Bo same materiały już dają kolor w części górnej. Widzimy tutaj, jak wchodzi światło, aby zostać w części dolnej. 9000 metrów kwadratowych świątyni dla 10 000 wiernych. To jest manuskrypt architektura, który zastąpił Gaudiego, w którym wyjaśnia proste prawa geometryczne, które pozwalają kontynuować dokładnie to, co Gaudí zaprojektował. To jest fotografia makiety, którą Gaudí uczynił w skali 1:10 i sposób, w jaki się dokonuje, realizuje. Na bazie ceramiki, cegieł, właśnie tak na przemian stawianych jedno na drugie.
Forma de construcción mediterránea que persiste desde siempre.
To jest sposób budowy, który od wieków istniał w Katalonii, w basenie Morza Śródziemnego. Dzięki informatyce można było przyspieszyć pracę nad budową. I to jest rezultat sklepień. Luz, światło wchodzi i rozprzestrzenia się. A okna w części dolnej mają kolory, a w górnej nie trzeba już tego, bo sam materiał ma kolory. To jest szczegół. Inny jeszcze w budowie. Witraże poświęcone świętym, którzy są związani z Barceloną albo przebywali przez chwilę w Barcelonie. Jan Bosco.
ciudad de Barcelona. Y esto es la visión de la Sagrada Familia.
A to jest wizja Sagrady Familii, w której brakuje jeszcze zakończenia pracy nad fasadami. 175 metrów wysokości. Jesteśmy w połowie budowy tej wieży. Jeszcze przed nami bardzo wiele. Ludzie pytają, kiedy skończy się budowa?
I Gaudí odpowiadał,
mój klient nie ma pośpiechu. Teraz włączę DVD. Kolumna to kilka chwil tylko potrwa. Kaplica z kolonii Güell. Nie ma wielkich murów. To bardzo lekka konstrukcja. Kolumna Gaudiego. Skąd ona wychodzi? Dwa kwadraty i figury oktagonalne. Kąty się zaokrąglają. I ta kolumna salomonowa widzimy, że wychodzą jakby dwie z nich. Jedna w prawo, druga w lewo. I one sprawiają, że pojawia się coś nowego, nowa figura. Nie wiemy, jakiego, jak ją dokładnie scharakteryzować. Potem widzimy powiązania wzajemne licz 4, 8, 16. Potem z 2 do 32 odniesienia. Potem 16, 64. I tak w taki sposób tutaj dojdziemy do wzajemnego powiązania. Dzięki informatyce mogliśmy bezpośrednio zbudować ponad 50 kolumn. W sposób właśnie modulowany i dokładny. Powoli rośnie świątynia. Widzimy poszczególne figury po stronie wewnętrznej, po stronie zewnętrznej, sklepienia. Również na bazie dwóch kwadratów. Tu rozdziela się na 2, 4, 6, 8. Widzimy, jak powoli rośnie świątynia. I Gaudí mówi, przykrycia bez stali, bo jest to niebezpieczne dla wody. Zobaczymy fasadę pasji. Jesteśmy właśnie teraz w momencie kończenia prac z tym związanych, z tą fasadą. Subirach, rzeźbiarz, zrobił figurę Jezusa. Negacja, zaparcie się Piotra. Weronika. Wyjaśnienie całej męki Jezusa. Ale zmartwychwstanie jest w oknie, ale żeby je zobaczyć, musimy wejść, bo to jest temat wiary. Musimy wejść do kościoła, żeby to zobaczyć. Spojrzenie na fasadę męki, która się wznosi, buduje, powoli, dzięki cegłom, ceramiką, kamieniami, ale również uzbrojonym betonem na bazie tych prostych form. Moglibyśmy zobaczyć wszystkie sklepienia, jakie prowadzi, jakie są widoczne w świątyni. Rzeźbiarz pracujący nad figurą zmartwychwstania. Główna fasada chwały ma siedem portali nawiązujących do siedmiu próśb Ojcze Nasz. Wszystko jest opatrznością w świątyni, mówił Gaudí. Widzimy tutaj zakończenia, restauracje elementów, które były zniszczone, i odpocząwszy od tego mogliśmy odkryć, że cała ta geometria była przemyślana. Mamy ludzi z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj. Jeśli robi się bowiem tutaj coś, czego w innych miejscach się nie wykonuje. Kolory, witraże, widzimy kolejne witraże, okna, części neogotyckie. Najwięksi konstruktorzy wieku XX. Tu widzimy zniszczenie, pożar. Tak spłonęły szkoły. Dzielnica pozostała bez szkoły. Trzeba było odbudować wszystko. Widzimy ruch, geometrię, kolor. Przede wszystkim, aby przekazać wiadomość o Chrystusie, przekaz wiary. Fasada narodzenia, męki i chwały. I aby dzięki poprzez krzyż 32-metrowy widzimy tutaj sekcję. Widać, że brakuje całej części górnej nam jeszcze. To są te hiperboloidy, które już pokazywałem Państwu. Jak powstają. I teraz zobaczymy najwyższą część. Od 175 metrów wysokości widzimy sklepienia. Dzięki naszej technologii śródziemnomorskiej. To część nad apsydą. I teraz konsekrację świątyni dokonaną przez papieża Benedykta XVI 7 października w roku 2010. W świątyni znajdowało się wówczas 9 tysięcy osób. Śpiewali Prawie 1000 śpiewaków wówczas ubogacało liturgię śpiewem. Myślę, że lepiej jest to zobaczyć bez żadnego komentarza. Plac Gaudiego,
dziesięć tysięcy
osób odwiedza dziennie Sagrada Familia i to oni sprawiają, że te dzieła są możliwe do kontynuacji. Papież Polak. Musiałem papieżowi pokazać to. Było to jeszcze pusto. Dzień poświęcenia. Dedykacji. Śpiew Alleluja. To nowa architektura, która była możliwa dzięki genialności tego człowieka, architekta, który miał ideę zbudować świątynię, a przez nią zaświadczyć o naszej wierze. Kilka słów jeszcze na koniec, aby zakończyć. Te igły, które Państwo widzieli, mają łączyć ziemię z niebem, tak mówił Gaudi. To jest nowa architektura, którą światu ofiaruje przyszłość. To jest miejsce święte, przeznaczone do oddawania chwały, do śpiewu i modlitwy poprzez Eucharystię. To jest wołanie o braterstwo i pokój. W jego budowie uczestniczą osoby z różnych narodów i zwiedzając zostawiają ofiarę ci, którzy chcą uczestniczyć solidarnie w wierze, nadziei i miłości zgodnie z przesłaniem Jezusa Chrystusa i poprzez modlitwę Ojcze Nasz. Dziękuję.